Przechodzimy, bracia, do bardzo ważnego poselstwa, to poselstwo drugie. Widzicie, że tytuł tego poselstwa brzmi Prowadzić życie królestwa dzięki prowadzeniu ukrytego życia. Nie wiem, jak wy czujecie, ale dla mnie była to nowa myśl, całkowicie nowa. Czy myślimy o życiu królestwa w ten sposób, że jest ono życiem ukrytym? Pismo Święte jednak to objawia i musimy to ujrzeć. Pragnę zatem zaświadczyć, że dla mnie osobiście była to nowa myśl, nowe objawienie, nowa sceneria. I mam nadzieję, że będzie to nowym objawieniem i nową scenerią dla nas wszystkich. Studiowałem ten temat z modlitwą i byłem tak oszołomiony tym objawieniem, że wytrysnęło ono na wiele stron. Tak więc wybaczcie mi ten plan. Jest niesamowity. Fantastyczny. A więc głównie będę ten plan czytał i może tu i ówdzie dodam krótki komentarz. Modlę się, aby moje czytanie tego planu było przemawianiem Ducha do nas i aby Pan sprawił, że to, iż prowadzić życie królestwa, to prowadzić ukryte życie, wywrze na nas głębokie wrażenie. Ten plan składa się z czterech części. Pierwsza, jak zobaczymy, przedstawia wzór, jaki dał nam Pan Jezus, który prowadził ukryte życie. Zobaczycie ten wzór na podstawie Ewangelii Mateusza. Następnie także w Ewangelii Mateusza, będzie to punkt drugi, widzimy ludzi królestwa, którzy prowadzą ukryte życie w swoich sprawiedliwych uczynkach przed ludźmi. To część druga. Następnie w trzeciej części chcemy zobaczyć, że Bóg jest Bogiem, który się ukrywa. Bóg jest Bogiem, który się ukrywa. Oczywiście mamy tę książeczkę, Bóg, który się ukrywa. Coraz do niej powracam i zachęcam was, byście ją ponownie przeczytali. Jest przewspaniała. Na koniec, część czwarta mówi o tym, że to życie królestwa jest życiem, które zapuszcza korzenie w dół i przynosi owoc w górę. Nie możemy przynosić owocu w górę, jeśli nie zapuścimy korzeni w dół. To jest z Izajasza 37:31. Musimy zatem rosnąć w dół, w ukryty sposób, abyśmy mogli przynosić owoc w górę. I to pochodzi głównie z dzielenia brata Nii, zawartego w książeczce Głębia przyzywa głębię. I zachęcam was, żebyście przeczytali ją ponownie, abyśmy mogli doświadczyć tych rzeczy w głębszy sposób. Przejdę teraz do planu. Pierwszy punkt rzymski mówi, musimy wyciągnąć naukę ze wzoru, jaki dał nam Pan, który prowadził ukryte życie, wchodząc na górę na osobności, aby się modlić. Na osobności, aby się modlić. Wiele z tego pochodzi z książki pod tytułem Codzienne życie Boga Człowieka. Jeśli mamy prowadzić życie Boga Człowieka, musimy mieć osobisty czas z Panem, aby się modlić, kiedy nikt nas nie widzi, jesteśmy tylko my i Pan. I zobaczymy później w planie, że kiedy się modlimy, modlimy się do naszego Ojca, który jest w ukryciu. W ukryciu. I On widzi w ukryciu. Musimy zatem mieć ukryte życie, takie jak Pan miał z Ojcem. A. Pan nie pozostał z tłumami w atmosferze będącej rezultatem dokonanego przez siebie cudu, cudu nakarmienia 5000, nie licząc kobiet i dzieci, lecz odszedł od nich, aby na osobności być na górze z Ojcem w modlitwie. Nie pozostał on w atmosferze będącej rezultatem tego cudu. To znaczy, że nie pławił się w swoim wielkim sukcesie. Gdybyśmy my tego dokonali, Powiedzielibyśmy, posłuchajmy teraz jakichś świadectw, pozostańmy tu. Pławilibyśmy się po prostu w tym wielkim sukcesie. On jednak, gdy tego dokonał, po tym jak nakarmił te 5000 ludzi, powiedziane jest, natychmiast przymusił uczniów, aby wsiedli do łodzi i udali się przed nim na drugą stronę, podczas gdy on odprawi tłumy. To słowo przymusił jest bardzo mocne. Przymusił uczniów. Chcę, żebyście wsiedli do tej łodzi i udali się na drugą stronę. I odprawił tłumy. Następnie powiedziane jest, po odprawieniu tłumów wszedł na górę, na osobności, aby się modlić. A gdy nastała noc, był tam sam. Był tam sam. Chciałbym krótko wspomnieć o dwóch rzeczach. Jedna z nich to doświadczenie brata Lee. Brat Lee powiedział, że w pierwszych 7 latach jego chrześcijańskiego życia wiele się nauczył od braci wolnych, wiele biblijnych doktryn. I powiedział, że pewnego dnia po tych 7 latach szedł po ulicy i duch przemówił do niego i powiedział, znasz te wszystkie doktryny, ale spójrz, jaki jesteś martwy. I brat Lee powiedział, że w tejże chwili się nawrócił. Spójrz, jaki jesteś martwy i jaki jesteś bezowocny. A więc od tamtej chwili, oczywiście wszyscy znamy jego świadectwo, udawał się na górę, która była blisko jego domu, na górę, i wołał do Pana. I robił to przez 7 miesięcy, 7 kolejnych miesięcy. I wołał do Pana, nawrócił się ze swoich grzechów, modlił się nad Słowem, napełnił się Duchem i zszedł z tej góry i ostatecznie spotkał jednego ze swoich kolegów, którego ochrzcił w morzu. Pamiętacie to? I był jeszcze jeden kolega, który został pozyskany przez niego. Ostatecznie kościół w Chifu wyszedł z brata, który spędził na osobności czas z Panem. Zapuścił on korzenie w dół i przyniósł owoc w górę. I my musimy być tacy sami. Chciałbym was zachęcić, jest taka książka pod tytułem Kontaktować się z Panem, napełniać się w duchu i mieć właściwe spotkania chrześcijańskie ze względu na realizację wiecznego Bożego zamysłu. W książce tej są 2 rozdziały na temat spędzania czasu z Panem. Poselstwa te wygłoszono w 1963 roku w Las Vegas. Chwała Panu, posługa może wyjść z Las Vegas. I są to wspaniałe poselstwa. Brat Lee wskazuje w tych poselstwach, że tak bardzo leżało mu na sercu, żeby święci spędzali osobisty czas z Panem, że kazał im coś podpisać. Chcę, żebyście to podpisali i obiecali mi, że spędzicie osobisty czas z Panem. A później wrócę i sprawdzę, czy to zrobiliście. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy brat Lee mówił do nas o spędzaniu czasu z Panem, mówił o różnych przedziałach czasowych. Można znaleźć w posłudze miejsce, w którym mówił o 10 minutach, w którym mówił o 15 minutach, o 20 minutach, o 30 minutach. Raz mówił o 45 minutach, innym razem mówił o godzinie. Za którą wskazówką mamy pójść? Brat Lee mówił, że bracia odpowiedzialni zawsze powinni robić więcej niż pozostali święci. Zawsze powinni robić więcej. I powiedziałbym, że wzór tego znajdujemy w książce Czas z Panem, w której brat Lee mówi, że powinniśmy się starać spędzać z Panem na osobności 30 minut dziennie. aby się modlić nad Pismem Świętym, aby otwierać naszą istotę na Niego i napełniać się Duchem. Mówi, że 30 minut to dobry przedział czasu. Tak więc na naszym szkoleniu dajemy szkolonym 30 minut dziennie na spędzenie osobistego czasu z Panem. Myślę, że to dobra miara dla nas, jako braci odpowiedzialnych. Podpunkt pierwszy. Pan przymusił uczniów, by go pozostawili, żeby mieć więcej czasu na modlitwę na osobności do Ojca. Pan chciał więcej czasu. Mówimy tu o Panu Jezusie. Chciał mieć więcej czasu na modlitwę na osobności do Ojca. Czy my mamy takie pragnienie, żeby mieć więcej czasu? Jeśli On tego pragnął, a On żyje w nas, to bez wątpienia i my powinniśmy tego pragnąć. Panie, chcę mieć więcej czasu, by modlić się do Ciebie na osobności. Nie dla mojej osobistej duchowości, ale abym mógł zapuścić korzenie w dół i przynosić owoc w górę ze względu na mój wzrost w życiu. Jeśli połączymy razem wzrost nas wszystkich, mamy wzrost ciała, mamy budowanie ciała, a przynoszenie przez nas owoców w górę służy otoczeniu chwałą Ojca. Musimy więc poświęcać więcej czasu na modlitwę na osobności do Ojca. Punkt drugi. Pan musiał na osobności modlić się do Ojca, który jest w niebiosach, aby być jedno z Ojcem i aby Ojciec był z Nim we wszystkim, co robił On na ziemi, w celu ustanowienia Królestwa Niebios. Nie robił tego na miejscu bezludnym, lecz na górze, pozostawiając cały lud, także uczniów, by sam na sam trwać w kontakcie z Ojcem. A więc wszyscy potrzebujemy jakiejś góry, na którą możemy się udać. Może niekoniecznie fizycznej góry, ale góry, na którą możemy się udać, aby być sami i kontaktować się z Ojcem. B. Powinniśmy cenić te trzy wyrażenia. Być z Ojcem, na górze i w modlitwie. Jeden. Dobrze jest modlić się z innymi, ale często powinniśmy modlić się sami. Kiedy modlimy się z innymi, nie możemy radować się Panem w tak głęboki sposób, jak wtedy, gdy modlimy się do Pana na osobności. A więc dobrze jest modlić się z innymi, ale musimy modlić się na osobności, abyśmy mogli radować się Panem w głęboki sposób. Jeden ze współpracowników dzielił się z nami. Bardzo mnie to poruszyło i obnażyło. Powiedział on, że pytał wielu świętych, o których ma troskę, także takich, którzy przeszli przez szkolenie pełnoczasowe. Pytał ich, jak się ma ich osobisty czas z Panem. I nie mieli oni takiego czasu zbyt wiele. Ciężko im było spędzać taki czas z Panem. W naszej trosce o świętych zatem musimy wprowadzać ich w taki osobisty czas z Panem. Jeśli mamy to robić, sami musimy to robić, prawda? Musimy być wzorem i sami to robić, wtedy możemy innym pomóc spędzać czas z Panem na osobności. Niektórzy z nich, jak dzielił się z nami ten brat, niektórzy święci zdzwaniali się z innymi i spędzali czas z Panem przez telefon. To dobrze, nie ma w tym żadnego problemu. Ale nie możemy radować się Panem w tak głęboki sposób przez telefon, jak wtedy, gdy modlimy się do Niego na osobności. Jeśli zdzwaniasz się z jakimś bratem, czy siostry robią coś takiego, to dobrze. Ale powinniśmy ich zachęcać, módl się do Pana na osobności. Nie pozwól, by to zastąpiło Twój osobisty czas z Panem. Dwa. Nawet Pan Jezus powiedział nam, że kiedy się modlimy, powinniśmy zamknąć drzwi i modlić się na osobności do Ojca, który widzi w ukryciu. Wówczas mamy poczucie tego, jak jest On nam bliski, a my Jemu. Ewangelia Mateusza 6,6 to oczywiście werset w kontekście życia w rzeczywistości Królestwa Niebios. Werset ten mówi: Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. To dobry werset, by się nim pomodlić. To musi być naszym doświadczeniem. Wejdź do swego ukrytego pokoju. Wszyscy potrzebujemy takiego pokoju. Może to nie znaczy, że naprawdę mamy fizyczny, ukryty pokój, ale wszyscy potrzebujemy ukrytego miejsca, do którego możemy pójść i być sam na sam z Panem, na osobności, aby wlewał On w nas siebie, abyśmy my mogli wlać Go w innych. Jeśli pójdziecie do domu Johna Wesleya w Londynie, zobaczycie, że kiedy budował on ten dom, zbudował w nim ukryty pokój. Tylko po to, by móc do niego pójść i spędzić czas z Panem w osobisty sposób, na osobności. Tak więc jeśli budujecie nowy dom, zróbcie tak samo. 3 mówi, musimy nauczyć się pozostawiać tłumy, rodzinę, przyjaciół i świętych w Kościele, aby wejść na wyższy poziom, na wysokiej górze. Musimy wejść wyżej, z dala od tego, co ziemskie, co znajduje się na niższym poziomie. Musimy wejść na wyższy poziom, w oddzieleniu od tłumu, aby być z Ojcem na osobności i w ukryciu, by mieć z Nim osobistą społeczność. Taki jest wzór Pana Jezusa. Teraz możemy przejść do ludzi Królestwa w 2 punkcie rzymskim. Zasada ludzi Królestwa polega na tym, że prowadzą oni ukryte życie, nie wykonują swych sprawiedliwych uczynków przed ludźmi. Uczynków takich jak dawanie jałmużny, modlenie się i poszczenie. Innymi słowy, dajesz w ukryciu. Twój ojciec widzi w ukryciu. Modlisz się w ukryciu. Twój ojciec, który jest w ukryciu, widzi w ukryciu. Pościsz w ukryciu. A Twój Ojciec, który jest w ukryciu, widzi to w ukryciu. I otrzymujesz Jego jako swoją nagrodę, podczas gdy praktykujesz to przez Niego jako Twoje życie. Tak bardzo jestem poruszony, bracia, że w naszym dawaniu jedziesz do jakiejś miejscowości i nie wiesz nawet, gdzie jest skrzynka na ofiary. Musisz zapytać. Nie wiem, gdzie tutaj mamy skrzynki na ofiarę. Może ktoś wie. Jestem pewien, że ktoś wie, że jest jakaś grupa ludzi, która wie. Ale jest tak dlatego, ponieważ chcemy, aby nasze dawanie było w ukryciu. A. Przy każdej z trzech ilustracji Pan posłużył się wyrażeniem w ukryciu. Nasz Ojciec jest w ukryciu i widzi w ukryciu. Ponieważ ludzie Królestwa są dziećmi niebiańskiego Ojca, muszą żyć w ukrytej obecności Ojca i troszczyć się o nią. B. Ludziom Królestwa, którzy żyją w opróżnionym i uniżonym duchu oraz postępują w czystości i nierozdwojeniu serca pod niebiańskim panowaniem Królestwa, nie wolno czynić niczego w ciele, by zdobyć poklask u ludzi. Muszą czynić wszystko w duchu, by zadowolić swego niebiańskiego Ojca. Pamiętacie, że w kontekście 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy faryzeusze i saduceusze dawali jałmużnę, trąbili przed sobą. Możecie to sobie wyobrazić, że Joel daje, a ja trąbię? Spójrzcie na Joela, on daje coś Panu. Gdybym coś takiego zrobił, to byłoby nagrodą Joela. Moje trąbienie. To okropna nagroda. Naszą nagrodą jest obecność Trójjedynego Boga. C. Rezultatem tego, że wykonujemy sprawiedliwe uczynki w ukryciu, jest to, że nasze upadłe ciało i ja zostają zabite. Gdyby w społeczeństwie lub nawet w zdegradowanym chrześcijaństwie nie pozwolić ludziom wykonywać dobrych uczynków na pokaz, to nie wykonywaliby ich oni w ogóle. Nasze ja uwielbia być wychwalane, a nasze upadłe ciało uwielbia, gdy się na nie patrzy. D. Święci, którzy rosną w otwarty sposób, nie rosną zdrowo. Wszyscy potrzebujemy ukrytego wzrostu w życiu, ukrytych doświadczeń Chrystusa. Musimy modlić się do Pana, oddawać Mu cześć, kontaktować się z Nim i mieć z Nim społeczność w ukryty sposób. E. Powinniśmy się dużo modlić, ale nie powinniśmy wyjawiać innym, jak dużo się modlimy. Jeśli modlimy się codziennie, nie mówiąc o tym innym, ani nie wyjawiając im tego, znaczy to, że jesteśmy zdrowi i rośniemy. F. Ludzie Królestwa muszą mieć pewne doświadczenie modlitwy w swoim pokoju, dzięki której spotykają się w ukryciu z niebiańskim Ojcem. Skrycie się Nim radują i otrzymują od Niego poufne odpowiedzi. G. Jeśli wykonując sprawiedliwy uczynek chcemy się pokazać, nie jesteśmy zdrowi. Takie robienie czegoś na pokaz stanowi wielką przeszkodę dla naszego wzrostu w życiu. H. Nasze ludzkie życie uwielbia robić coś na pokaz. Robić z czegoś publiczne przedstawienie. Boże życie jednak zawsze jest ukryte. I chwała Panu, że mamy Boże życie w naszym duchu. I to życie w nas, kiedy przejawiamy je w naszym życiu, jest zawsze ukryte. Obłudnik to ktoś, kto przejawia coś na zewnątrz, nie mając niczego wewnątrz. I. Nigdy nie będziemy w stanie praktykować prowadzenia ukrytego życia w naszym naturalnym życiu. Myślę, że to ważne. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w naszym naturalnym życiu. Jest to możliwe wyłącznie w boskim życiu. Życiu, które nie lubi robić niczego na pokaz. Jeśli poważnie podchodzimy do kwestii bycia ludźmi Królestwa, musimy nauczyć się żyć przez ukryte życie naszego Ojca. J. Wszechświat wskazuje, że Bóg jest ukryty. Jeśli kochamy innych przez miłość Boga, to miłość ta zawsze pozostanie ukryta. Wciąż pamiętam, jak Ruth i ja, kiedy byliśmy świeżo po ślubie, był taki czas, kiedy nie wiedzieliśmy, skąd weźmiemy nasz następny posiłek. Nagle słyszymy pukanie do drzwi i wchodzi pewna siostra. Trzyma w rękach dwie torby jedzenia i mówi: chwała Panu, święci. I idzie do kuchni i wkłada rzeczy do lodówki, do szafki i mówi: chwała Panu, do zobaczenia później. Pomyśleliśmy, że właśnie odwiedził nas anioł. Co tu się wydarzyło? To było tak ukryte, jak tylko mogło być, prawda? Nie mogła tego włożyć do skrzynki na ofiary. Ale zrobiła to w ukryty sposób. Zrobiła coś ukrytego, o czym inni święci nie wiedzieli. I to udzieliło nam łaski. Trzeci punkt rzymski mówi: naprawdę Ty jesteś Bogiem, który się ukrywa. Boże Izraela, Zbawicielu. Nie wiem, bracia, czy się nad tym zastanawialiście, ale jest w Biblii księga, która ani razu nie wspomina imienia Boga. Jest to Księga Estery. Księga Estery nie wspomina imienia Boga, ponieważ mówi ona o Bogu, który się ukrywa. Przeczytam wam temat tej księgi w przekładzie Odzyskiwania. Brzmi on: sam Bóg, który wybrał Izraela jako swoich wybrańców, staje się dla nich ukrytym Bogiem, aby się o nich troszczyć w ukryty sposób i aby ich zbawić w sposób jawny, działając w ukryciu podczas ich niewoli wśród pogańskich narodów. A więc był on Bogiem, który się ukrywa, Bogiem ukrytym, aby troszczyć się o swój lud w ukryty sposób, a następnie jawnie wyratować go od unicestwienia. Księga Estery to wspaniała, wspaniała księga, która nawet raz nie wspomina imienia Boga, ale mimo to wiesz, że to Bóg. Wiesz, że to Bóg. To, co Mordochaj powiedział do Estery, to Bóg. A gdy Ester powiedziała, jeśli zginę, to zginę, to był Bóg. Alleluja. A. Wierzący mogą znać Boga jako tego, który jest wszechmogący, sprawiedliwy, pełen łaski i współczucia, ale jest on im nieznany jako ten, który się ukrywa. B. Choć Bóg dokonuje niezliczonych rzeczy pośród swego ludu i niezliczonych rzeczy w ich osobistym życiu, to jednak się ukrywa. 1. Bóg lubi działać skrycie, my zaś na pokaz. Bóg nie lubuje się w zewnętrznych przejawach, my zaś nie jesteśmy w stanie być bez nich zadowoleni. 2. Bóg bez wątpienia był z Eliaszem na górze Karmel, ale gdy pozbawił go swej jawnej obecności, Eliasz nie mógł tego znieść. A więc Eliasz uciekał przed Jezebel i wszedł do jaskini. A gdy w niej przebywał, zawiał potężny i silny wiatr. Powiedziane jest jednak, że Pana nie było w wietrze. Następnie było silne trzęsienie ziemi. Ale Pana w nim nie było. Można by pomyśleć trzęsienie ziemi. Pan jest trzęsieniem ziemi, tak? Był też ogień, ale Pana nie było w ogniu. Następnie jednak pojawił się cichy i łagodny głos. I był to Pan, który mówił do Eliasza. A. Bóg wiedział, że Eliasz pragnie, by był on Bogiem, który się ujawnia. Eliasz nie zdawał sobie sprawy z tego, że Bóg jest Bogiem, który się ukrywa. Boga nie było w potężnym i silnym wietrze, nie było go w trzęsieniu ziemi, nie było go też w ogniu. Zamiast tego Bóg przemówił do Eliasza cichym i łagodnym głosem. Posłuchajcie podpunktu C, to naprawdę wspaniałe. To, że Bóg przemówił do Eliasza cichym i łagodnym głosem, wskazuje, iż Bóg wprowadzał Eliasza w wiek nowotestamentowy, w którym Bóg nie przemawia do ludzi za pomocą grzmotów, lecz cicho i łagodnie. Czyż to nie wspaniałe? To naprawdę wspaniałe. I mamy tu oczywiście pierwszy list Jana 2,27. Werset ten mówi o namaszczeniu, które jest poruszaniem się, działaniem, przesycaniem przez zamieszkującego, złożonego ducha w naszym duchu, który przesyca naszą duszę, aby dać nam bezpośrednie odczucie Boga i Jego władania w nas. D. Eliasz powiedział Bogu, że jest ostatnim wiernym, który pozostał. Bóg jednak bardzo łagodnie mu odpowiedział, że zachował dla siebie 7000 mężczyzn, którzy nie zgięli swego kolana przed Baalem. Za każdym razem, gdy to czytam, muszę się pomodlić. Panie, zachowaj mnie dla siebie. Pragnę być dla Ciebie zachowany, Panie. Ale nawet Eliasz nie zdawał sobie z tego sprawy, aż Pan mu to powiedział. Nie był jedyny, było 7000 tych, którzy nie zgięli swego kolana przed Baalem. E. Eliasz ocenił sytuację tylko za pomocą tego, co widział, ale Bóg jest Bogiem, który się ukrywa. W ukryty sposób zachował on dla siebie 7000 zwycięzców, którzy nie zgięli swego kolana przed Baalem. Boże działanie było tak ukryte, że nawet prorok Eliasz nic o nim nie wiedział. C. Musimy zdać sobie sprawę z ukrytej natury Bożego działania. Nie powinniśmy myśleć, że tylko potężne oddziaływania, wielkie wizje i niesamowite objawienia są z Boga. Najpewniejsze dzieło Boga dokonuje się w ukryciu naszych istot. Czyni on sobie dom w naszych sercach przez wiarę. To znaczy, że robi to w ukryciu naszych istot. Jeden. Im więcej służymy Panu, im więcej w Nim trwamy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg jest Bogiem bardzo cichym. Tak cichym, że Jego obecność często pozostaje niezauważona. Dwa. Jego najbardziej osobisty sposób prowadzenia nas jest tak naturalny, że prawie nie dostrzegamy, że w ogóle nas On prowadzi. Mimo to jednak, jakoś jesteśmy prowadzeni. Myślę, że wszyscy tego doświadczyliśmy. Często bywa tak, że to właśnie za sprawą tego cichego, wewnętrznego działania Boga otrzymujemy największe wskazówki. Kiedy jednorodzony Syn przyszedł, aby oznajmić Boga, ukrył Go w ludzkim życiu. W życiu, którego wygląd był zeszpecony. W życiu, które nie miało atrakcyjnej postawy ani wspaniałości. To nie byłby nasz sposób, gdybyśmy przychodzili, aby się wcielić. Przyszlibyśmy w taki sposób, że mielibyśmy atrakcyjną postawę, charakteryzującą się wspaniałością. Ale powiedziane jest, że na zewnątrz nie miał on atrakcyjnej postawy ani wspaniałości. Jeden. Pochodził on z Galilei, mało znaczącej prowincji, z miasta Nazaret, małego miasteczka, o którym Żydzi mówili, że nigdy żaden prorok ani nikt poważany z niego nie wyszedł. Natanael, w odpowiedzi na to, co powiedział inny uczeń, który mówił, że rozmawiał z Jezusem z Nazaretu, pamiętacie to? Oczywiście mówiąc to, popełnił błąd. A Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Podoba mi się to, co Filip powiedział do niego. Chodź i zobacz. To najlepsza odpowiedź. Chodź i zobacz. Nie mam jasności, ale chodź i zobacz. Dwa. Dlatego kiedy się pojawił, ludziom trudno było uwierzyć, że Bóg był w nim obecny. Trudno im było nawet uwierzyć, że był on Bożym prorokiem. Jednak w Jezusie z Nazaretu ukryty był Bóg. 3. Ponadto Jezus z Nazaretu należał do ubogiej rodziny, a gdy dorósł, został cieślą. Gdybyście byli Bogiem i stalibyście się człowiekiem, czy zdecydowalibyście zostać cieślą? Nie sądzę, to nie jest nasze naturalne wyobrażenie. Bóg jednak, ten Bóg człowiek, był cieślą. Bardzo zwyczajnym cieślą, który nie robił niczego nadzwyczajnego, a skończył 30 lat. Kto by pomyślał, że zamieszkiwał w nim nieskończony Bóg? Jeśli uważnie przestudiujecie Pismo Święte, zobaczycie, że Bóg posiada usposobienie, które nie lubi ostentacji. Woli On działać w ukryciu niż otwarcie. I wszystkie te wersety to ukazują. Kiedy poszedł na górę przemienienia, gdy schodzili z góry, Jezus przykazał Piotrowi, Jakubowi i Janowi, mówiąc, nikomu nie mówcie o tej wizji, dopóki Syn Człowieka nie zostanie wzbudzony z martwych. Następnie w Ewangelii Jana 20:14-17, kiedy Maria udała się do grobu, w którym pochowano Pana Jezusa, Jezus powiedział do niej, kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, sądząc, że to ogrodnik, myślała, że to ogrodnik. Powiedziała, Panie, jeśli Ty go wyniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej, Mario, wykrzyknik, Mario. Ona odwróciła się i powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Wtedy rozpoznała Jezusa przez to, że zawołał ją po imieniu. Ewangelia Łukasza 24:13-37, pamiętamy te wersety. Dwóch uczniów idzie z Jerozolimy drogą do Emaus. Nagle pojawia się Pan i dołącza do nich. Oni nie wiedzą, że to Jezus. On dołącza się do nich i powiedział, o czym rozmawiacie? Możecie to sobie wyobrazić? Oczywiście był wszechwiedzący. Powiedział jednak, o czym rozmawiacie? Oni powiedzieli, chcesz powiedzieć, że przez cały ten czas byłeś w Jerozolimie i nie wiesz, co się stało? Więc powiedzieli mu, co się stało. A on powiedział do nich, o, nierozumni i powolnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, tłumaczył im dokładnie we wszystkich pismach to, co odnosiło się do Niego. To powinno wystarczyć, aby rozpoznać, że to Jezus. Któż może tak tłumaczyć Biblię, prawda? To, co odnosiło się do Niego. Ale oni wciąż Go nie rozpoznawali. W końcu spoczął z nimi przy stole i powiedziane jest, że wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i podał im. A gdy to zrobił, otworzyły się im oczy. Otworzyły się im oczy i rozpoznali Go. I jak tylko Go rozpoznali, zniknął z nim z oczu. Innymi słowy, nie lubi ostentacji. Zniknął im z oczu. I mówili między sobą, podoba mi się to. Czyż nasze serce nie płonęło w nas, kiedy mówił do nas w drodze, kiedy otwierał nam pisma? Takie jest nasze doświadczenie. Kiedy Pan do nas mówi, nasze serce w nas płonie. Następnie w Ewangelii Jana 24-29 mamy doświadczenie Tomasza. Tomasz przegapił pierwsze spotkanie z zmartwychwstaniu. Nie wierzył więc, że Pan zmartwychwstał. Nie wierzył pozostałym uczniom, że Pan ich odwiedził. Powiedział, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, w żadnym razie nie uwierzę. Czasem możemy tacy być. Ktoś powiedział, to było niesamowite spotkanie, a ty mówisz, tak, pewnie. Ale posłuchajcie, zawsze jest następne spotkanie, na które możemy pójść. Tak więc Tomasz był na następnym spotkaniu i Pan ukazał się specjalnie dla Tomasza. I powiedział do niego, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niewierzący, lecz wierzący. Podoba mi się to, co Tomasz powiedział do niego. Powiedział, Pan mój i Bóg mój. Bracia, Jezus jest naszym Panem i Jezus jest naszym Bogiem. Powiedział mu, uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Błogosławieni ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. To my. Następnie mamy tu wersety z Księgi Izajasza 39:2-8. To, co one ukazują, stanowi dla nas lekcję. Ezechiasz został uzdrowiony przez Pana i usłyszał o tym król Babilonu, który ucieszył się z tego. Posłał więc posłów, a wraz z nimi listy i dary dla Ezechiasza. I napisane jest, i uradował się z tego Ezechiasz i pokazał im swój skarbiec. Dalej powiedziane jest, nie było niczego, czego Ezechiasz by im nie pokazał w swoim domu i w całym swoim państwie. Pokazał im wszystko, co posiadał, cały swój arsenał. I wtedy przyszedł Izajasz do króla Ezechiasza i powiedział do niego, co powiedzieli ci mężczyźni? Wtedy Ezechiasz rzekł do Izajasza, widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było niczego, czego bym im nie pokazał w swoich skarbcach. Wtedy Izajasz powiedział do niego, przyjdą dni, gdy zabiorą do Babilonu wszystko, co jest w twoim domu i co twoi ojcowie zgromadzili aż do tego dnia. Nic nie zostanie. To, czego nas to uczy, to to, że nie powinniśmy pokazywać wszystkiego innym. Powinniśmy mieć ukryte doświadczenia. Musimy mieć ze sobą nawzajem społeczność i musimy usługiwać sobie nawzajem Chrystusem. Musimy mieć jednak świadomość, intuicję, co powinniśmy zachować w ukryciu, a co otworzyć w społeczności. Zawsze powinniśmy mieć jakieś ukryte doświadczenia Chrystusa. Podpunkt pierwszy mówi, którego choć go nie widzieliście, kochacie, w którego choć go obecnie nie widzicie, to jednak wierzycie, a wierząc radujecie się radością niewysłowioną i pełną chwały. To zdumiewające i tajemnicze, że wierzący kochają kogoś, kogo nie widzieli. 2. Odkąd Pan zmartwychwstał, czołowa dziedzina, jaką zajmują się Jego naśladowcy, polega na poznawaniu Go jako Boga, który się ukrywa. 3. Wszystko w Bożej ekonomii, wraz z Chrystusem, który stanowi jej centrum i pełny zakres, nie znajduje się w sferze widzialnej, lecz w niewidzialnej atmosferze i sferze wiary. Paweł mówi w drugim liście do Koryntian 4, nie patrzymy na to, co się widzi, lecz na to, czego się nie widzi. To bowiem, co się widzi, jest tymczasowe, to zaś, czego się nie widzi, jest wieczne. Musimy więc ćwiczyć naszego ducha wiary, aby wierzyć w Niego i Go doświadczać. I jest to to, czego się nie widzi z bogactwa Chrystusa w wiecznej Bożej ekonomii. Brat Lee powiedział kiedyś, pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu nas z tego, co się widzi, do tego, czego się nie widzi. Bardzo podoba mi się ta definicja. F. Kiedy jesteśmy najbardziej świadomi swojej niemocy, Bóg jest obecny w najpotężniejszy sposób. Mamy tu oczywiście drugi list do Koryntian 12, 9 i 10. Z wersetów tych pamiętamy, że Paweł 3 razy błagał Pana, aby usunął cierń z jego ciała. Pan powiedział, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, bo moja moc doskonali się w słabości. Wtedy Paweł powiedział, będę się chlubił w moich słabościach, aby zaprzybytkowała nade mną moc Chrystusa. Następnie powiedział coś takiego, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To nie mała rzecz, którą sobie uświadomił. Kiedy jesteśmy słabi, często mówimy, o, nie dam rady. Musimy sobie jednak uświadomić, że kiedy jesteśmy słabi w naszej starej istocie, możemy być mocni w naszej nowej istocie. Naszej nowej wewnętrznej istocie. 1. Bóg, który się ukrywa, działa w naszym życiu i robi to w potężny sposób. Naszą odpowiedzialnością jest to, by z Nim współpracować, odpowiadając na Jego głos w naszym wnętrzu. Ten cichy i łagodny głos. Głos, który tak bardzo wydaje się być częścią naszych własnych uczuć, że ledwie w ogóle rozpoznajemy go jako głos. 3. Temu głosowi, zarejestrowanemu w najgłębszych głębiach naszej istoty, musimy mówić Amen. Gdyż to tam, w ukryciu i nieustannie, działa Bóg, który się ukrywa. 4. rzymski punkt mówi, Psalm 42:8 mówi, głębia przyzywa głębię. A. Inni mogą odpowiedzieć w głębi swego wnętrza tylko na to, co wypływa z głębi naszego wnętrza. Coś, co nie pochodzi z głębi nas, nigdy nie dotrze do głębi innych. Musimy zatem doświadczać Chrystusa jako głębie Boga w głębiach naszej istoty. Przeczytajmy B. Życie Królestwa to życie w głębiach. Życie, które może zapuścić korzenie w dół i wydać owoc w górę. Jest to dla mnie główna część ustanowionej przez Boga drogi. Chcemy przynosić owoc w górę. Powiedziane jest, że Słowo Boga rosło i liczba uczniów bardzo się pomnażała. W innym miejscu powiedziane jest, że Słowo rosło i pomnażało się. W jaki sposób Słowo ma się pomnożyć? Najpierw musimy zapuścić korzenie w dół. To nasz pierwszy obowiązek. Codziennie, gdy wstajemy z łóżka, musimy zapuścić korzenie w dół, abyśmy mogli przynieść owoc w górę. C. Z jednej strony musimy pozwalać Chrystusowi jako nasieniu życia zapuścić korzenie głęboko w ziemię naszego serca, która jest dobrą glebą. Z drugiej zaś, my, jako żywe rośliny w Chrystusie, musimy zapuścić korzenie głęboko w ziemię wszechzawierającego Chrystusa, która jest rzeczywistością dobrej ziemi. Mamy tu dwa aspekty. Z jednej strony, nasze serce jest glebą, aby Chrystus jako nasienie życia mógł w niej rosnąć. Z drugiej strony, Chrystus jest ziemią, w której zostaliśmy zasadzeni, abyśmy zapuścili korzenie głęboko w Niego i abyśmy w Nim rośli. Wzrastali w Niego jako rzeczywistość dobrej ziemi. Jeden. Dobra gleba symbolizuje dobre serce. Dobre serce. Musimy się modlić o to szkolenie, aby nasze serce było dobrą glebą. Dobra gleba symbolizuje dobre serce. Nie uległo ono zatwardziałości wskutek wzmożonego ruchu, jaki panuje w świecie. Nie ma w nim ukrytych grzechów i jest ono wolne od troski tego wieku i zwodniczości bogactwa. Co dzień musimy pozwalać Panu rozprawiać się z tymi rzeczami w naszym sercu, abyśmy mogli rosnąć wzrostem Boga. Dwa mówi, ponieważ zostaliśmy zasadzeni w Chrystusie jako rzeczywistości dobrej ziemi, musimy poświęcać czas na przyswajanie Go, zwłaszcza podczas naszego porannego czasu z Nim. Brat Lee w pełni rozwija tę myśl w studium życia listu do Kolosan. Mówi tam, że musimy codziennie poświęcać czas na przyswajanie Pana, zapuszczać nasze korzenie głęboko w Niego i poświęcać czas na przyswajanie Go. Chyba mamy w naszym śpiewniku hymn, w którym śpiewamy codziennie weń wpatruj się. W oryginale to brzmi poświęcaj czas na wpatrywanie się w Niego. To niezłe. Najlepiej jednak jest poświęcać czas na przyswajanie Go. D. Gdy siewca siał, niektóre nasiona padły przy drodze, inne na miejsca skaliste, inne wpadły w ciernie, a jeszcze inne w dobrą ziemię. Ukazuje nam to cztery różne sposoby, w jakie człowiek może przyjmować słowo. W Ewangelii Mateusza 13 Pan pokazuje nam, że te, które padły przy drodze, to serce, które uległo zatwardziałości wskutek ruchu, jaki panuje w świecie. Te, które padły na miejsca skaliste, kiedy masz skały w ziemi swego serca, tymi skałami mogą być ukryte grzechy, szukanie swego, dbanie o własne interesy, czy użalanie się nad sobą. To coś, czego naprawdę jesteśmy winni. Użalanie się nad sobą. I skały te stanowią przeszkodę dla wzrostu w życiu. Następnie mamy te zasiane w ciernie. Jest to troska tego wieku i zwodniczość bogactwa. Inne wpadły w dobrą ziemię. Co dzień musimy rozprawiać się z naszym sercem. Co dzień musimy mieć badanie na serca podczas naszego osobistego czasu z Panem, aby nasze serce mogło pozostać dobrą ziemią, w której może on rosnąć. Podpunkt pierwszy mówi, Pan Jezus mówi nam, że jednym z tych różnych rodzajów ziemi są miejsca skaliste. I powiedziane jest, że na miejscu skalistym mało jest ziemi na powierzchni. Pod powierzchnią zaś znajdują się skały. Kiedy nasienie wpada w taką ziemię, szybko wschodzi, ale jak tylko wyjdzie słońce, usycha z powodu braku korzeni. Czasem widzimy ludzi, którzy przychodzą do Pana w odzyskiwaniu i szybko wschodzą. I mówimy, o, to wspaniałe, co się dzieje z tym bratem czy z tą siostrą. Wschodzą szybko, ale jak tylko wychodzi słońce, usychają z powodu braku korzeni. Słońce symbolizuje próby, uciski, prześladowania, cierpienia. Słońce wychodzi na nas wszystkich. Jeśli zapuścimy korzenie, jeśli pozwolimy Panu zapuścić korzenie głęboko w nasze serce, słońce sprawi, że będziemy rosnąć. Jeśli nie pozwolimy Panu zapuścić korzeni głęboko w ziemi naszego serca, słońce będzie dla nas śmiertelnym ciosem. Mamy więc dwie możliwości, rosnąć albo zostać śmiertelni i powaleni. Nie chcemy, aby to słońce było dla nas takim śmiertelnym ciosem. Chcemy, aby to słońce sprawiło, że będziemy rosnąć. Zawsze się zastanawiałem, bracia, w tym fragmencie słowa powiedziane jest, inne padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Zawsze zastanawiałem się, co to znaczy, że nie miały wiele ziemi. Brat Nee dzieli się na ten temat i wyjaśnia, co to znaczy, że nie miały wiele ziemi. Mówi tak, każdy, kto żyje przez swoje uczucia albo w swoich okolicznościach, znajduje się na płytkiej ziemi. Tak więc, jeśli żyjemy przez nasze uczucia, gdy nasze uczucia są w górze, jesteśmy bardzo pozytywni, ale gdy nasze uczucia są na dole, nie czytamy Biblii, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu podążamy za swoimi uczuciami. Musimy odrzucać nasze uczucia i żyć przez wiarę. Nie powinniśmy też żyć w naszych okolicznościach. Powinniśmy żyć przez Pana, który kryje się za naszymi okolicznościami. Wydało mi się to bardzo pomocne. Dwa. Czym jest korzeń? To wzrost, który ma miejsce pod powierzchnią ziemi. Czym są liście? To wzrost, który ma miejsce nad powierzchnią ziemi. Trzy. Innymi słowy, korzenie to życie ukryte, podczas gdy liście to życie jawne. Problemem wielu chrześcijan jest to, że choć mają oni wiele życia, które jest widoczne, mają bardzo mało życia, które jest ukryte. Innymi słowy, brakuje im ukrytego życia. Pojawił się kiedyś między nami brat, który był bardzo inteligentny, czytał przeogromne ilości posługi. I pewnego dnia odszedł. Byłem w szoku, bo czytał tak wiele posługi. I biuro Rona było obok mojego. Zapytałem więc Rona, Ron, jak to możliwe, że ten brat odszedł, przeczytawszy tak wiele posługi? I Ron powiedział coś, co mnie bardzo poruszyło. Powiedział, Ed, on nigdy nie jadł Pana Jezusa. Innymi słowy, zagłębiał się w cały ten materiał, stymulowało to tylko jego umysł, ale nigdy nie jadł Pana Jezusa. Innymi słowy, nie doświadczał wzrostu pod powierzchnią ziemi. Nie pozwalał Panu, aby zapuścił w niego korzenie. Nie miał ukrytego życia z Panem. Cztery. Jeśli wszystkie nasze doświadczenia są jawne, wówczas cały nasz wzrost odbywa się w górę. Nie ma wzrostu w dół. Bracia, czy nie czujecie, że potrzebujemy więcej wzrostu w dół? Jeśli tak jest, to jesteś osobą, która ma tylko liście bez korzeni i znajdujesz się na płytkiej ziemi. 5. Chrześcijanin, który obnosi się ze wszystkimi swoimi cnotami przed ludźmi i który nie ma niczego w głębi swojej istoty, nie ma korzenia. Nie będzie się on w stanie ostać w dniu próby i pokusy. I podoba mi się to, to jest modlitwa, aby Bóg w nas pracował, abyśmy mogli zapuścić korzenie w dół. E. Potrzebujemy głębokich doświadczeń Chrystusa, jak to, które miał apostoł Paweł. Pamiętacie, w liście, drugim liście do Koryntian 12:1-4 Paweł mówi, znam człowieka w Chrystusie, mówił o sobie, przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Taki człowiek został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Który został porwany do raju. Paweł zatem odwiedził trzecie niebo. Odwiedził raj. Poza Panem Jezusem jest jedynym człowiekiem, który to zrobił. Nie sądzę, żeby był jeszcze jakiś człowiek. Nie widziałem niczego w Piśmie, co by wskazywało na to, że był jeszcze jakiś człowiek, który to zrobił. I powiedziane jest, i słyszał niewysłowione słowa, których człowiekowi nie wolno wypowiadać. Paweł zachował to doświadczenie dla siebie przez 14 lat. 14 lat, nic nikomu nie mówiąc. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy to my zostali porwani do trzeciego nieba i porwani do raju. Już następnego dnia powiedzielibyśmy: bracia, byłem wczoraj w trzecim niebie. Byłem w raju. I pozwólcie, że wam powiem, co Pan do mnie powiedział. Mimo że Pan powiedział, że to są niewysłowione słowa i że nie wolno mi ich wypowiadać. Punkt pierwszy. Paweł został porwany do trzeciego nieba i do raju. Nie wyjawił jednak tego doświadczenia aż dopiero po 14 latach. Korzenie Pawła sięgały głęboko pod powierzchnię ziemi. Do dziś, bracia, zdajemy sobie sprawę, że nie znamy tych słów, które zostały wypowiedziane do Pawła. Zachował on dany mu przez Pana nakaz. Były to niewysłowione słowa, których człowiekowi nie wolno wypowiadać. Musisz zachować ten sekret. Oczywiście powodem, dla którego Paweł wyjawił to doświadczenie sprzed 14 laty, było to, że bronił on swojej władzy apostolskiej i swojej apostolskiej posługi. I musiał to zrobić ze względu na Koryntian, aby ich odzyskać, bo kwestionowali to. Punkt drugi. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieło było takie jak Pawła, musimy mieć takie korzenie jak on. Czyż to nie ciekawe? Chcemy mieć takie dzieło, jak miał Paweł, ale jeśli chcemy mieć takie dzieło jak on, musimy mieć takie korzenie jak on. Jeśli chcemy, żeby nasze zewnętrzne prowadzenie się było takie jak Pawła, i bez wątpienia chcemy, prawda? Chcemy przynosić owoc ducha, jak mówi o tym list do Galatów 5:22 i 23. Owocem ducha jest miłość, wytrwałość, radość. Kiedy siejemy ku duchowi, przynosimy owoc ducha. To staje się naszym zewnętrznym prowadzeniem się. Jeśli jednak chcemy mieć owoc ducha, to zewnętrzne prowadzenie się, wówczas musimy mieć takie życie wewnętrzne jak Paweł. Jeśli chcemy, żeby nasza moc przejawiała się tak, jak moc Pawła, musimy mieć takie ukryte doświadczenie jak on. 3. Nie znaczy to, że nie powinniśmy składać świadectwa. Musimy jednak sobie uświadomić, że wiele doświadczeń musi pozostać w ukryciu. Podoba mi się to, co Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian 4:5. To proste słowa, ale powiedział: nie głosimy samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, samych siebie zaś jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. To byłoby straszne, gdybyśmy mówili, a święci, o których się troszczymy, mieliby głęboko w sobie odczucie nas samych, nie Chrystusa Jezusa jako Pana. Nie powinniśmy zatem głosić samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana. 4. Nie mieć korzenia to nie mieć żadnego ukrytego skarbu, to nie mieć żadnego ukrytego życia czy ukrytych doświadczeń. To niezbędne, aby niektóre z naszych doświadczeń pozostały przykryte. Odkryć wszystko to stracić wszystko. Dokładnie tak jak w przypadku Ezechiasza, tak jak wam powiedziałem w tym fragmencie, w którym Izajasz zadał Ezechiaszowi pytanie, który wszystko obnażył, pokazał i wszystko stracił. F. Wszystkie sekrety, jakie są między nami a Panem, muszą zostać zachowane. Tylko jeśli Pan się w nas poruszy, by coś wyjawić, ośmielamy się to wyjawić. Jeśli Pan chce, abyśmy podzielili się jakimś doświadczeniem z pewnym bratem, nie śmiemy tego doświadczenia dla siebie zatrzymywać, ponieważ pogwałciłoby to prawo, jakie panuje wśród członków ciała Chrystusa, czyli prawo społeczności. 1. Musimy nauczyć się, czym jest ciało Chrystusa i czym jest przepływ życia pomiędzy członkami. Chwała Panu za przepływ życia. Jeśli doświadczasz przepływu życiu, by się z kimś czymś podzielić, powinieneś się tym podzielić. Dalej czytamy: musimy się też jednak nauczyć, czym jest potrzeba chronienia ukrytej cząstki, jaką mamy przed Panem. Doświadczeń Chrystusa, które innym są nieznane. 2. Jeśli nasze życie nie ma głębi, Nasze powierzchowne dzieło wpłynie na życie innych tylko w powierzchowny sposób. Jedynie głębia przeżywa głębię. Chwała Panu, bracia, zostaliśmy przyprowadzeni do posługi, która ma wiele głębi. Ma wiele głębi. I która nie była powierzchownym dziełem. W rezultacie w ogromnym stopniu wpłynęła ona na nasze życie. G. Czyste i piękne życie duchowe. Podoba mi się to. Chcemy czystego i pięknego życia duchowego. Pochodzi z wewnętrznej, ukrytej i nieprzerwanej społeczności z Bogiem. To z księgi Ozeasza 14:5-7. Dlatego rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak drzewa Libanu. Takie życie jest w stanie przynieść wiele owocu. Drzewa Libanu są majestatyczne. Majestatyczne. Zapuszczają swoje korzenie głęboko, głęboko w ziemię. Ozeasz zatem łączy to z rozkwitaniem jak lilia. Jeśli mamy rozkwitać jak lilia i prowadzić proste, czyste życie ufania Bogu pośród pomieszanej i skomplikowanej sytuacji, musimy zapuścić korzenie jak drzewa Libanu. W końcu podpunkt H mówi, aby prowadzić życie w głębiach, niezbędne jest, abyśmy mieli bezpośrednią i osobistą społeczność z Panem. W Pieśni nad Pieśniami 4:12 czytamy: ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica, źródłem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym. Jeśli spojrzycie na plan w przekładzie odzyskiwania, to znajduje się to pod punktem żyć we wniebowstąpieniu. Jeśli naprawdę będziemy żyli w Pańskim wniebowstąpieniu, staniemy się Pańskim ogrodem. Będziemy ogrodem zamkniętym, nie publicznym, ale zamkniętym, źródłem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym. 1. Na tym etapie swych duchowych postępów poszukująca Pana, która go kocha, stała się ogrodem służącym osobistemu zaspokojeniu Chrystusa. 2. Nie jest ona otwartym ogrodem, lecz ogrodem zamkniętym. Wszystko, co ma, jest dla przyjemności ukochanego i dla nikogo innego. I podoba mi się podpunkt 3. Gdyby dzisiejsi wierzący byli trochę bardziej zamknięci i zapieczętowani, ich dzieło stałoby się bardziej zwycięskie. To znaczy, że zapuszczamy korzenie w dół, głęboko w Chrystusa i pozwalamy Mu, aby On zapuścił swoje korzenie w nasze serce i przynosimy owoc w górę. Wówczas nasze dzieło jest zwycięskie. Na koniec mamy modlitwę. Niech Pan obdarzy nas łaską i wykona w nas głębsze dzieło poprzez krzyż, byśmy zapuścili głębokie korzenie i prowadzili ukryte życie w głębiach, a przez to wypełnili Boże wymagania i zaspokoili Jego serce. Mam nadzieję, że dzięki temu planowi widzimy, że prowadzić życie Królestwa to prowadzić ukryte życie. I oby Pan wprowadził nas w to doświadczenie, abyśmy mogli prowadzić ukryte życie i zaprowadzić rzeczywistość Królestwa ze względu na Pański powrót i ujawnienie się Królestwa. Pomódlmy się teraz z osobą obok przez minutę lub dwie i brat Bob powie nam, jak mamy się dzielić.